najpierw przypatrzyć wam. Tacy piękni jesteście, tak się za wami stęskniłem. Najpierw przyjemność dla mnie, później dla was. Drodzy, zanim będę czytał słowo, które dla was otrzymałem, chciałbym dopowiedzieć pewne rzeczy. Moi bracia są perfekcyjni, powiedzieli prawie wszystko, ale jak to reklama mówi, prawie, czyli różnicy. Zacznę może od zbierania kolekty. Wiecie, czasami rozdzielamy włos na czworo i szukamy wytłumaczeń różnych. Ja mam, niektórzy z was poznali moją żonę, super kobietę, która od maleńkości, jak miała 5 lat, ją zapytano, czy kiedy się nawróci, że ona mówi, że jestem nawrócona. I faktycznie jej życie było właśnie takie, zawsze prawowierna, chodząca z Bogiem. A ja, wiecie, taki sobie chłopaczek się nawróciłem. Ale jak się nawróciłem, czytałem Boże Słowo i dotarło do mnie, że powinienem dawać dziesięcinę. Przyjechałem, byliśmy już małżeństwem wtedy, bo to jakiś czas trwało, to dotarcie, zanim człowiek przeczyta całą Biblię kilka razy i zrozumie więcej rzeczy, które nam są zapisane, które musi być trochę czasu. I przyszedłem do mojej żony, powiedziałem, skarbie, myślę, że powinniśmy, oboje pracowaliśmy, myślę, że powinniśmy dawać dziesięcinę. A ona mówi, jakoś tego nie czuję. Ja mówię, żeby między nami była zgoda, bo zawsze taka była, to ty ze swojego dawaj dziesięcinę, a ja ze swojego nie. I zadałaś mi taki układ, i ona dawała, nie dawała dziesięciny, ja dawałem dziesięcinę. I kiedy przyszła do mnie, może to trwało z półtora roku, może rok, nie pamiętam, i stanęła przede mną i mówi tak. I widzę, że się coś z nią dzieje. Jak się z nią dzieje, to ja to widzę. I stoi taka przejęta i mówi, przyszłam do ciebie jako do pastora. Jednak żona już tak mówi, no to ja z gotowości pełnej mówię, ratunku, co się stało? I ona mówi, wiesz co, modliłam się i Bóg zaczął do mnie mówić i Bóg powiedział mi, czemu mnie okradasz? I spytałem się, czym panie? A Bóg mówi, w dziesięcinach i daninach. I mało tego, powiedział mi, nie. I ona powiedziała tak, Panie Boże, to ja ci będę dawać dziesięcinę. A Pan mówi, od momentu, w którym mąż twój przyszedł do ciebie i powiedział, że będziesz dawać dziesięcinę, że będziemy ci dawać dziesięcinę i się nie zgodziłaś, masz to wyrównać, bo to jest twój dług. I wiecie, to boli wtedy. To tak jak ktoś tu mówił o księgowym, któremu trzeba było dać pieniądze, to wtedy boli, bo jak dajesz na bieżąco, to nie jest takie duże, ale jak masz z półtora roku dać dziesięcinę. I powiedziała, postaram się jak najszybciej to uregulować i to będą moje pieniądze, zaciśniemy pasa, ale już nigdy nie będę dłużna mojemu domu. Wiecie, możemy dywagować na tematy biblijne, ale myśmy to przeżyli na własnej skórze i nie mamy z tym problemu, naprawdę. Bóg jest dobry. Więc jeżeli ktoś by miał problem, to pytajcie się Boga zamiast dyskutować, bo czasami za dużo dyskutujemy, za mało się Boga pytamy. To jedna rzecz. Druga rzecz, chciałbym się ustosunkować do szkoły biblijnej, oczywiście krytycznie, bo to nie na moim terenie. Pamiętacie takie wydarzenie, jak na porządku drogi, żeby nie ograniczało. Jak Mojżesz został posłany do Egiptu, pamiętacie? I mówi, a jak ja pójdę i co ja przedstawię? No, oni mnie nawet nie znają dokładnie, bo to 40 lat minęło, jak z Egiptu wyszedłem. A Pan Bóg mówi, włóż rękę swoją za nadrze. I kiedy włożył i wyciągnął, była trędowata, tak? Pamiętacie? A kiedy znowu włożył i wyciągnął, była biała, znaczy była czysta. I Bóg powiedział, rzuć laskę swoją. I takie znaki, różne znaki, nie tylko te dwa, Bóg dał Mojżeszowi, żeby je czynił. Ale co może mówić, kiedy Mojżesz przyszedł do Egiptu, to pamiętacie, czy stał wcale przed Faraonem? I powiedział, Bóg mnie posłał i takie znaki Bóg daje na potwierdzenie, a Faraon zawołał czarowników i oni co zrobili? Dokładnie to samo. Dokładnie to samo. A wiecie, że Biblia mówi, że w ostateczne dni wystąpi szatan z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów aby o ile możliwe zwieść ich wybrane. Spotykając się z różnymi ludźmi, słysząc ich poglądy, widząc ich zachowanie, wiem, że ludzie bardzo są spontaniczni, że wrócę do dawania pieniędzy. Wiecie, byłem na konferencjach różnych i byli różni mówcy. I ludzie chętnie dają, jak mówca ich do tego namówi, że tak powiem. Ma dar mówienia, przekonywania, się ludzie niektórzy popłaczą, dają wszystko, co mają. Ale jak nie ma dobrego mówcy, to czasami konferencja jest na deficyt. I sobie pomyślałem, jak bardzo niedojrzani jesteśmy. Że trzeba nam dobrego mówcy, że wybaczcie, że będę używał takiego. Ja jestem prosty człowiek. Krzywo się nazywa. Taki, że potrzeba manipulatora niejako, żeby nas zmanipulował tak, albo żeby nam tak powiedział do naszych uczuć, żeby otworzyły się nasze kieszenie. Albo żeby co innego się stało w naszym życiu. No przecież mamy Boże Słowo, tak? Przecież mamy Ducha Bożego, który nas przekonuje. To w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli trzeba mówić do naszych uczuć? Jeżeli mam bojaźń Bożą w sercu, to moja żona nie musi mnie przekonywać, że był dla niej dobrym mężem. Rozumiecie? Bo ja jej coś ślubowałem i Boże Słowo mnie do tego zobligowuje. Ale jeżeli to jest konieczne, to ja muszę się nad sobą zastanowić. Rozumiecie? Więc są pewne rzeczy, które muszą wynikać z Bożego Słowa. Ale najczęściej jest tak, że my Słowo Boże znamy niestety, jak to pastor Trybek powiedział, z niedzielnych nabożeństw. A wiecie, jakie są niedzielne nabożeństwa? Mówimy te rzeczy, które Bóg nam daje, ale one są niejako nie ciągiem nauczania. Czasami tak, ale najczęściej jest to odpowiedź na potrzeby Kościoła w danym momencie. Bóg takie słowo daje, odpowiadając na potrzeby ludzi. I ludzie często nie mają głębokiego poznania słowa. I diabeł przychodzi, żeby zjeść. Przychodzi jako anioł światłości, a jest wilkiem. Przychodzi, żeby zażynać, żeby wytracać. I wiecie, historia powinna być znana nam. Mówią, głupi to naród, który nie zna swojej historii. Popatrzcie, jak upadały przebudzenia. My oczekujemy na przebudzenie, prawda? Ale jak upadają przebudzenia? Przez niewiedzę. Diabeł przychodził i czynił rzeczy, tak jak w Egipcie, podobne temu. Ale Mojżesz był świadomy Boga i Mojżesz umiał zaprezentować Boga. Ale nawet przy umiejętnościach Mojżesza naród ciągle mówił, wracamy do Egiptu. Kiedy już wyszli na nas. Potrzeba świadomości Słowa Bożego. I wiecie, ja bardzo się cieszę, że zbory, czy kościoły lokalne, czy regiony otwierają swoje szkoły biblijne. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy byli z tytułami, bo nie o tytuły chodzi. Wiecie? Ja jestem uspokojony i mówię przed Bogiem, Boże, przebudzenie może nadejść, bo Twój lud nie da się wpędzić w malinę, bo zna słowo. Bo jest nauczony. Bo jest nauczony. Poświęcamy czas, to prawda, ale ten czas warto poświęcić, ponieważ to usystematyzuje nasze umiejętności, czy naszą wiedzę i pozwala nam zamknąć usta niewiedzy ludzi głupich. Przychodzą i mówią i chcą nas zwieść, a my mówimy, ale Słowo Boże mówi tak i tak. I koniec. Koniec dyskusji, rewelacja, prawda? Że zachęcam was. Ja wiem, że to jest wysiłek dojechać i sobie ten czas organizować, ale wiecie, naprawdę żniwo jest wielkie, a to nie chodzi już tylko, żebyście byli pracownikami, ale chodzi o to, żebyście do końca wytrwali, bo nie początek zbawia, wiecie co zbawia, koniec, tak? Dobrze jest, jak początek jest jak najlepszy, super, ale jednak koniec zbawia. A diabeł przychodzi, żeby nas zawsze z drogi, jak czytaliście wędrówkę pielgrzyma, gdzieś albo zatrzymać, albo skierować nas na pobocza, czy na bezdroża i człowiek nie dochodzi do celu. I kościoły, które były żywe, przebudzeniowe, dzisiaj nazywają się historycznym, a nawet słyszałem, że w niektórych historycznych kościołach już się dopuszcza, żeby homoseksualiści pełnili funkcje duchowne. Tragedia. To jest coś... Nie umiem tego nawet nazwać. Wiecie? A były tylko coś kościoły przebudzeniowe. Więc dzisiaj, drodzy, jest czas i Bóg wzywa, jeżeli tylko możecie, ja osobiście was do tego zachęcam, bo wiem, że przychodzi przebudzenie i diabeł nie będzie jako bezczynny. Nie myślcie, że jak przychodzi przebudzenie, to diabeł sobie tam gdzieś leży. On tym bardziej działa, żeby zwieść. Słowo Boże, które dzisiaj dla was mam, chociaż trochę zaskoczony byłem, bo miałem dzisiaj Mikołajka głosić. Mikołajki się zmieniły. 9 rozdział Ewangelii Marka, od 1 do 29 wersetu włącznie czytamy, strona 1079. I mówił im: zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. A po 6 dniach wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność, i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz, Mojżesz, i rozmawiali z Jezusem. A odezwawszy się, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Rozbijmy 3 namioty, tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. A nagle rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy zstępował z góry, przykazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. I zachowali to słowo w sobie, ale zastanawiali się między sobą, co to znaczy powstanie z martwych. Pytali go też mówiąc: cóż to mówią uczeni w piśmie, że Eliasz ma przyjść pierwej? A on im odrzekł: Eliasz wprawdzie przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Ale jakże napisano o Synu Człowieczym, musi wiele wycierpieć i za nic być poczytanym. Ale powiadam wam, że Eliasz przyszedł i uczynili mu, co chcieli, jak o nim jest napisane. I przyszedłszy do uczniów, ujrzał mnóstwo ludu wokół nich i uczonych w piśmie, rozprawiających z nimi. I wnętrze tych lud, ujrzawszy go, zdumiał się, przybiegłszy, witał go i zapytał ich: o czym z nimi rozprawiacie? Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu: nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego, a ten gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A oni odrzekł mówiąc: o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego, a gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upatrzył na ziemię, tarzał się z pianą na ustach i zapytał ojca jego: od jak dawna się z nim to dzieje? A on powiedział: od dzieciństwa. I często go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nim i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego: co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zaraz zawołał ojciec chłopca: wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu: duchu niemy i głuchy, nakazuję ci, wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj. I krzyknął i szarpnął nim gwałtownie, po czym wyszedł, a chłopiec wyglądał jak martwy, tak już wielu mówiło, że umarł. A Jezus ujął go za rękę i podniósł go, a on powstał. A gdy wrócił do domu, uczniowie jego pytali go na osobności: dlaczego to my nie mogliśmy go wygnać? I rzekł im: ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę. Drodzy, zaczęliśmy czytać
I mówił im, powiadam wam, że niektórzy, którzy tu są, nie wszyscy, niektórzy, nie ujrzą śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego przychodzącego w mocy. A dlaczego nie wszyscy? A dlaczego nie każdy? Przecież Słowo Boże mówi, Pan Jezus przyszedł, żeby zbawić wybranych każdego, tak? Żeby za każdego zapłacić cenę. Żeby każdego poprowadzić. Żeby każdemu służyć. Nawet wtedy, kiedy dzieci do Niego przyprowadzano, a uczniowie ujrzawszy to mówili, nie przeszkadzajcie mistrzowi, Jezus mówi, nie zabraniajcie. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. A kiedy przychodził koło ślepego Bartymeusza i on wołał, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, to przychodzili do tegoż biednego człowieka i mówili, uspokój się, zmęczony jest mistrz. Nie truć mistrza. Ale Bartymeusz tym głośniej wołał. Rozumiecie? I Jezus mówi, przeprowadźcie go. I uzdrowił go. Albowiem, kto prosi, ten dostaje, tak? A kto pragnie, temu bywa dane. Czyli nie wszyscy pragną. Nie wszyscy pragną. Wiecie, niedawno rozmawiałem, mój syn powiedział mi, tato, jest taka osoba bardzo z powikłanym życiem. Czy możesz jej usłużyć? Mówię, dobrze. Umówiłem się telefonicznie. Dojechałem tam, do tego miejsca. I rozmawiałem. Aż jak słuchałem opowieści, to serce mi płakało. Myślałem, że nie wiedziałem, że ludzie w rodzinach potrafią takie rzeczy przechodzić. Że rodzice potrafią być tacy niedobrzy dla swoich dzieci. I płakało mi serce. I całym sobą chciałem pomóc. Ale na siłę się nic nie da, prawda? Więc mówię, pomódlmy się. Oddaj swoje życie Jezusowi. Pan Jezus może cię zmienić. I usłyszałem odpowiedzi, to jeszcze nie czas. Ja mówię, to kiedy będzie czas? Tyle łez, tyle bólu. Zamach na swoje życie. Gdzie? Myśli samobójcze. Ucieczka z domu. Jak długo? Ile trzeba cierpieć, żeby przyjść? Nie trzeba cierpieć. Nie, to nie ten czas. I serce mi płakało tym bardziej. Bo oto oferta była złożona. I powiedziałem, to nie chodzi o to, żeby trafić do naszego kościoła, do zielonoświątkowego, czy jakiegoś innego ewangelikalnego. Chodzi o to, żeby oddać swoje życie Jezusowi. A On później będzie prowadził. Czy w tą stronę. On wie, gdzie czyje miejsce jest. Ale ludzie się boją tak z założenia, a priori. Nie chcą podjąć decyzji. A gdyby On ode mnie coś więcej chciał. A gdyby ode mnie wymagał to, co ja nie mogę mu dać. Ale drodzy, popatrzcie, co ten werset mówi. Niektórzy, ci, którzy będą szli za Bogiem, nie ujrzą śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego w mocy przychodzącego. Czyli, a wiecie, co znaczy Królestwo przychodzące w mocy? Jezus, o nim jest powiedziane? Chorych uzdrawiał, tak? Zmarłych wskrzeszał. Problemy rozwiązywał, demony wyganiał i choroby psychiczne uzdrawiał. A patrzcie, ile mamy dzisiaj z tym problemów. Prawda? Ile? Czy to musi być tak, że jak trwoga, to dopiero do Boga? Że to musi być tak, jak u tej kobiety, która cierpiała 12 lat nad trwogą i wydała wszystko, co miała na lekarzy. I chociaż była bogata, a lekarze przez 12 lat, to wiecie, jak ją wydoili? Ile ona musiała zapłacić? Jaką cenę musiała ponieść? I kiedy już nic nie miała, przyszła do Jezusa i została uzdrowiona. Czy trzeba aż tak? Czy myślicie, że trzeba stracić całe swoje mienie? Że potrzeba mieć zranione swoje emocje, swoją psychikę, żeby w końcu powiedzieć, no dobra, poddaję się. Panie Jezu, jak? Jeżeli w ogóle istniejesz, to mi pomóż. Pewnie wam opowiadam, był taki człowiek, który mówił, pieniądze mnie już nie cieszą. Nie mam radości. Żona mnie opuszcza. Alkohol mnie męczy. W dołogach jestem przegrany. Chcę mnie, że może pomóc. No to dobrze, możesz się pomodlić. I on mi robił łaskę, że ja się o niego pomodlę. Ja powiedziałem, ty mi łaski człowieku nie robisz, bo to jest twój interes, nie mój. Ja jestem już zbawiony, ja wiem, gdzie ja jestem. Ale to jest twój interes. Ale jeżeli chcesz naprawdę pomocy, to pozwól, żeby Jezus Chrystus wszedł do twojego życia. Wiecie, że wcale nie było to dla niego takie proste. I zapytałem go, to ile cię jeszcze diabeł musi męczyć? Ile ci na krzyżu siedzieć musi? Jak długo musi cię ujeżdżać, żebyś zapragnął? Powiedział, dobra, zgadzam się. Wiecie, w jednym momencie został przemieniony. Powiedział, jestem nowym człowiekiem. Ja mówię, wiecie, ja już jestem tyle lat wierzący i czasami głupie pytania stawiam. Ja powiedział, jestem nowym człowiekiem. Ja mówię, a jak to nowym? Co się stało z tobą? On mówi, po prostu coś się stało we mnie. Ja nie jestem już ten sam. Ja inaczej myślę, inaczej widzę. Jestem inny. Drodzy, tak jest nasz Bóg. Ale królestwo przychodzące w mocy, to znaczy, że przychodzi czas łaski. Ktoś kiedyś mi opowiadał, że był w Afryce i to był taki człowiek mało charyzmatyczny. Był w Afryce, pojechał tam z kimś na misję, czy jako obserwator, już nie pamiętam, w jakim charakterze on tam pojechał, ale pojechał. Jako chrześcijanin. I mówię tak, był mało charyzmatyczny. I jak zobaczył te problemy tam, powiedział, i przyszli ludzie do niego, powiedział, że jest chrześcijaninem, to ktoś tam głosił słowo ewangelizacyjne. I mówi, przyszedł do niego człowiek z bardzo poważną chorobą. Ja nie pamiętam, czy to była niemota, czy coś, ale taka poważna choroba, rozumiecie? I mówią, że prosi o tego człowieka pomodlić. A on mówi, nie wypadało mu jako chrześcijaninowi no, odmówić, no bo był, wiecie, na misji niejako. Ale mówi, wcale wiary nie miałem. Wcale, zero wiary, że cokolwiek się stanie. Ale mówię, że tak na wszelki wypadek się pomodlę, przynajmniej coś zrobiłem. Mówi, jeszcze modlitwy nie skończył, człowiek był uzdrowiony. I mówi, później nabrał zachęty, zaczął się modlić o innych i Bóg działał. Mówi, przyjechał do Polski, nic, zero. Nie działa. A tam, bo w czasie łaski wysłuchałem cię, tak? Wiecie, że przychodzi czas łaski szczególnej? Słowo Boże mówi, jeżeli chcesz oglądać znaki i cuda, to jest właśnie ten czas. Ale musisz coś zrobić. Wiecie? Musisz coś zrobić. Ja chcę wam powiedzieć o sobie. Jak oddałem swoje życie Bogu, później się ożeniłem z moją żoną, oboje wierzący, naprawdę stanęliśmy Bogu do dyspozycji. Pewnie mamy wiele błędów, ale to, co mogę dzisiaj publicznie powiedzieć, zawsze nasze serce było szczere wobec Boga i nigdy nie chodziliśmy kręcymi drogami. Popełnialiśmy błędy, ale one wynikały z naszej niewiedzy albo sytuacji jakiejś, ale nie wynikały z naszej złej woli. Sobie pomyślałem, jeżeli człowiek tak służy Bogu, to nie może mieć problemu ze swoimi dziećmi. Dzieci się narodziły, zanieśliśmy je do zboru, modlono się o nie. Kiedy później dorosły na tyle, że były świadome, modliliśmy się w domu, poświęcaliśmy je Panu, nasze dzieci ślubowały Bogu. Wiecie, z każdym z nich tak było. I myślałem sobie, nie może być problemu. Ale kiedy nasza córka miała 14 lat, zaczęła szukać środowiska tych dzieci kwiatów. Bo tak mówią o miłości. I wiecie, i rozmawiałem z nią. Mówię, córeczko, to jest hipisi, to nie jest dobra droga. To są narkotyki, to jest wolna miłość. To ja jestem chrześcijanką. I pomyślałem sobie, jesteś chrześcijanką, a jestem ojcem. Nie? I stanąłem wtedy przed Bogiem i powiedziałem, Boże, jak to jest? I zaczęła sobie tak, wiecie, oszukiwać nas po części. I kiedyś mi mówi, tato, ja wierzę, że to, co mówisz, jest prawdą, ale dlaczego mam ci wierzyć? Założę, ja chcę dotknąć, albo przynajmniej zobaczyć. I sobie myślałem, Boże, ratuj mnie. Dlaczego takie rzeczy przechodzę jako człowiek oddany Tobie szczerze? Dlaczego musi być tak, że
Samuel
służył Panu,
ale jego synowie już nie tak chodzili jak on.
Dlaczego?
Powiedziałem, nie dopuszczę do tego. Będę walczył o mój dom. Będę walczył o moje dzieci. Wiecie, gdybym nie był w relacji dobrej z Panem, gdybym nie był, mógłbym stracić któryś z nich.
Bo moja siła i moja perswazja, ja się przekonałem, są do niczego. Bo dziecko, wiecie, perswazuj dziecku, rozmawia z nim, tak, masz rację, swoje robi. Nie macie takich doświadczeń? To jest perswazja ludzka. A kiedy przychodzi Bóg i dotyka, to Bóg zmienia. Więc jeżeli dzisiaj mówię ci, jest czas wychodzić z Bogiem, to dla twojego własnego dobra. Bo wtedy masz moc stanąć przed Bogiem i powiedzieć, nie zgadzam się. Masz moc stanąć przed diabłem i powiedzieć, nie zgadzam się. Masz moc, jak Mojżesz, powiedzieć, wypuść naród mój. I to działa, bo mamy autorytet, bo chodzimy z Bogiem. Bo większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Halleluja. Rewelacja. Kochani, i z tym do was przyjechałem. Nie przyjechałem, żeby wam powiedzieć, że od was zacznie się przebudzenie, bo Bóg ma łaskę dla całej Polski. Ale drodzy, to znaczy, że wśród was już niedługo Pan będzie się poruszał właśnie w taki cudowny sposób. I Pan chce znaleźć tu tych, którzy są gotowi, którzy są otwarci, którzy mówią, Boże, oto jestem. Boże, użyj mnie. Boże, napełni mnie. A kiedy już się napełnia, to wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Tak powiedział Pan Jezus, to czytaliśmy? Wszystko jest możliwe. Panie, jeżeli możesz, to pewnie, że mogę. Bo jednym z atrybutów Boga jest wszechmogący, tak?
Wszechmogący. Więc wszystko może. Drodzy bracia, drogie siostry, kochani w Chrystusie.
Więc nie nadejdzie śmierć, zanim nie ujrzycie, przynajmniej niektórzy z was. Wierzę, że to grono się powiększy dzisiaj. Będziemy robić wezwanie, że to grono się znakomicie powiększy i całe niebo będzie się ratować, bo wiecie, Bóg bardzo lubi, kiedy grzesznicy pokutują.
Przychodzi w mocy królestwo. Ale to była zapowiedź.
I żeby ludzie mogli w to uwierzyć, że te rzeczy są możliwe, Pan Jezus bierze reprezentantów. Wiecie, to już nie jest dla wszystkich. Bierze Piotra, Jakuba i Jana, trzech, prowadzi ich na górę i tam w ich obecności zostaje przemieniony. Rozmawia z Mojżeszem i z Eliaszem. Rozmawia o cudownych rzeczach. I atmosfera jest tak super, że Słowo Boże mówi, że ten Piotr, który, wiecie, to był człowiek, który natychmiast potrafił coś powiedzieć. Człowiek bystrego umysłu, może niewykształcony, ale to był człowiek, którego trudno było wpędzić w maliny. Zanim mówił, nie wiedział, co powiedzieć, zaczął się plątać, a może namioty zbudujemy, a rozumiecie? Nie wiedział, co powiedzieć, zbaraniał. Tak mu dobrze było. I taka atmosfera była. I to, co widział, było tak przejmujące i tak wielkie, że nie wiedział, co zrobić. Pan Jezus powiedział, zachowajcie to w sercu. A później to zrozumiecie, będziecie umieli to użyć, ale na razie zachowajcie to w sercu. I schodzą na dół, rozmawiają ze sobą, ale wiecie, ja wierzę, ja pamiętam, jak w akademiku mieszkałem w pokoju czteroosobowym. Moi koledzy, jak to studenci, weterynarii się piło. Więc sobie różne towarzystwa tam sprowadzali i pili. Miałem w pokoju kolegę, którego tato pracował w rzeźni, więc mieliśmy mięsa tyle. Zagrycha była. Ja siedziałem sobie na swoim tapczaniku, uczyłem się do biochemii bodajże i oni zaczęli pić. A ja czułem wyraźnie, że mam zostawić ten egzamin, bo znaczy do egzaminu mam podejść, ale nie mam się uczyć teraz. Tylko, że mam sobie wziąć Biblię i zacząłem czytać. Zacząłem sobie czytać Biblię. I wiecie, i nagle czytałem, mówiłem się zawsze, modlę się przeczytaniu Biblii, rozmawiam z Bogiem. I nagle słyszę, jak oni mówią, on się modli, my tu nie możemy pić. Jak na niego patrzę, jeden z nich mówi, to czuję się oskarżony. I zabrali całe towarzystwo, wszystko i poszli do innego pokoju pić. Miałem wolność. Cię? Ja wierzę, drodzy, wiele razy tak było. Kiedy przyszedłem do domu z obozu chrześcijańskiego, a wtedy jeszcze byłem w kościele katolickim i wcale nie byłem złym człowiekiem, wam kiedyś mówiłem. I moja mama tylko na mnie spojrzała, mówi, ty chyba do kociarzy się zapisałeś. A ja mówię, mamo, no co ty za głupoty opowiadasz? Ja! Ona mówi, jak na ciebie patrzę, to ty jesteś u mnie ten sam. A ja jeszcze się nie nawróciłem, wiecie? Ja dopiero zacząłem czytać Biblię i dopiero mi oczy wyszły, jak Jezusa zobaczyłem. Ale jeszcze się nie nawróciłem. Jeszcze trwało prawie rok czasu, zanim oddałem swoje życie Jezusowi. Bo chciałem zgłębić Biblię i chciałem, żeby mnie nikt w tak ważnej dziedzinie w maliny nie puścił. Wiecie? I kiedy czytałem Biblię, Bóg mi ciągle potwierdzał. Ale kiedy już przeczytałem Biblię i postanowiłem podjąć jakąś decyzję, poszedłem do księdza, żeby porozmawiać, do duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu. A ksiądz na mnie popatrzył, mówi, no, z heretykami to ja nie rozmawiam. A ja do niego mówię, żaden heretyk, ja jestem jeszcze ministrant, aktywny ministrant i proszę mnie traktować jako prawowiernego. Nie życzę sobie. No i no, tak na wygląd to już... No. I potraktował mnie bardzo źle, kiedy zacząłem mu mówić. Ja poszedłem, żeby mi wyjaśnił pewne rzeczy, nie oskarżając nikogo. Mówię, napisane jest tak, proszę mi to wytłumaczyć. Ja przyszedłem do teologa i wiecie, nie umiał mi tego wytłumaczyć. I powiedział, że jest nie napisane. Że ja wziąłem Biblię katolicką, zaniosłem i jest napisane, proszę bardzo. Powiedział, to z heretykami nie rozmawiam, nie wygonił. A poszedłem do pastora i powiedziałem, a proszę mi to wytłumaczyć. A on mówi do mnie, a jak ty to rozumiesz? Ja mówię, ja rozumiem, po przeczytaniu dwukrotnym Biblii rozumiem, że to i to znaczy to i to. I on do mnie, pastor Gaweł Tadeusz, mówi do mnie tak, a ja rozumiem to tak samo. Mówię, dobrze, a mam następne pytanie. A to i to. I on mówi, a jak ty to rozumiesz? I za każdym pytaniem pytał mnie, jak ja to rozumiem. I ja mówię, tak i tak. I we wszystkim się zgodziliśmy. Ja później do niego mówię, a dlaczego, pastorze, nie odpowiedziałeś mi najpierw, tylko pytałeś, co ja rozumiem. On mówi, bo byś myślał, że cię zmanipulowałem. A tak, to ty sam, czytając Biblię, doszedłeś do pewnych przekonań. Ja tylko chciałem to skonfrontować. Mówi, w 100% się ze sobą zgadzamy. I w następnym czasie, krótkim dosyć czasie się nawróciłem i było to rewelacyjne przeżycie. Drodzy ukochani, poznałem Boga wtedy twarzą w twarz. To było coś niesamowitego. Słyszałem, jak Duch Święty, czy jak Bóg z nieba fizycznie do mnie mówi. I byłem tak poruszony tym. Powiedziałem, nic i nikt nie jest w stanie już tego zabrać. Wiecie, różne propozycje później miałem. Powiedziałem, nic i nikt. Jestem, należy do Jezusa Chrystusa. Więc kiedy zszedli na dół, wiecie, tych trzech widziało rzeczy niezwykłe, prawda? To oni widzieli rzeczy niezwykłe. Wiedzcie, że pewne rzeczy Bóg będzie dawał niektórym po to, żeby byli liderami tych, którzy gdzieś tam są jeszcze troszeczkę dalej. Więc Bóg tak to robi. Dlatego Kościół jest nam ciągle potrzebny. Nie żadne domy i siedzenie za stołem, czy luzackie życie. Kościół jest potrzebny, prawda? Tak? Ja w Kościele zawsze dużo korzystam i staram się z przodu siadać. Bo mówią, że tam większe namaszczenie i ja tego doświadczam, że to prawda. Więc, drodzy, zeszli na dół jednak i nagle dochodzi do konfrontacji. Bo oto jest zbiegowisko, uczeni w piśmie rozmawiają z uczniami Pana Jezusa i dyskusja się toczy, Pan Jezus mówi, o czym rozmawiacie? No jeden z tłumu mówi, no przyprowadziłem syna. Jest opętany, ma ducha nieczystego. I ten duch nieczysty rzuca nim i zamordować go chce, rzuca go w ogień i w wodę, i niszczy go. Ale twoi uczniowie się modlili i nic z tego. I wiecie, wtedy, kiedy modlisz się i nic się nie dzieje pozytywnego, to przychodzą faryzeusze i mówią, a jak jaką masz moc? A jak się spało spełnia słowo? Widzisz, jaka twoja wiara? I uczniowie byli zasmuceni. Zwłaszcza, że usłyszeli od Jezusa słowo: dopóki będę was znosił, ludzie bez wiary. I o tym też chcę wam powiedzieć. Dopóki będę was znosił. Wiecie, co to znaczy? Że uczniowie Jezusa już powinni coś umieć. Słowo Boże mówi, że oni wcześniej byli już posłani, żeby zwiastować Ewangelię. I oto Jezus powiedział im: daję wam moc, żebyście deptali po wężach, po skorpionach, po wszelkie potędze nieprzyjacielskie. Oni, wróciwszy do Pana Jezusa, powiedzieli: nawet demony nas słuchają. Alleluja. Pamiętacie? I nagle tutaj nie mogą sobie poradzić. Dlaczego? No przecież już byli wyposażeni. Bo przecież już Bóg im coś dał. Dlaczego więc nie mogli tego demona wypędzić? A ja wam powiem dlaczego. Do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy. Kiedyś, 2 lata temu chyba, czytałem artykuł o utonięciu w okolicach Opola. Mamy takie 2 jeziora czy 3 jeziora, duże, średnie i małe, w Turawie, i utonęło 2 mężczyzn, którzy poszli, wcale nie byli pijani, poszli sobie powędkować i utonęli. Ale nie byli sami, był ktoś tam jeszcze, i później policja się pyta, jak do tego doszło. Ale i ten trzeci, który z nimi był, opowiada historię. Mówi, to było tak. Zaczęliśmy rozmawiać o pływaniu, o innych rzeczach. Oni mówią, my umiemy pływać. My potrafimy wiele kilometrów przepłynąć. Wiecie, ale to już tacy panowie z takimi mięśniami odpowiednimi. I nie 20-letni. I dopłynęli do środka jeziora i tak, ani wracać, ani płynąć dalej, taka sama odległość, w którą stronę nie popłyniesz. A sił brakło i utonęli. I on mówi, i mówiłem im, nie macie już 20 lat, nie trenowaliście. Jak byliście młodzi, wyście często pływali, wyście trenowali. A teraz wasze mięśnie zwlaczały i pozostało wam tylko coś. Wiecie, jak kończyłem studia, mieliśmy okres praktyk wakacyjnych, więc pojechałem do takiego góry, tam mnie przydzielono na praktykę, i był tam lekarz, który już był lekarzem, kierownikiem tej lecznicy, był lekarz, który chyba był od 20 lat na tej lecznicy. I myśmy przyszli, zaczęliśmy rozmawiać, on nam postawił kawę i mówi, będziemy się uczyć, a plan przedstawił, jakie zabiegi, jakie co. I mówi, wiecie, bo my mamy relacje, bo my studenci, a my na niego tak patrzymy, jaki z niego student. Facet 20 lat studia temu skończył i jest na tej lecznicy, a jeszcze staż miał, czyli przynajmniej 22 lata upłynęło od czasu skończenia studiów. I on mówi, my studenci, ale wiecie, gdzieś to zostaje. My młodzi, nie? Facet 40 lat i ogląda się za 18, bo on jeszcze młody. Już nie młody. Może w umyśle, ale już nie jest młody tak de facto. Ale powiedz mu, to się obrazi, nie? Więc drodzy, czasami ludzie używają coś, bo w ich umysłach myślą, że jeszcze potrafią. Ale tak naprawdę nie trenują. Tak naprawdę nic nie robią w tym kierunku. I ci uczniowie, kiedy Jezus ich wyraźnie posyłał, to co pastor Rybek powiedział, jeżeli Bóg mi wyraźnie powie, jeżeli anioł przyjdzie, mnie tak chnie w plecy, aż rozpęd nabiorę, no to wtedy pójdę. No ale to wiecie, to są wyjątkowe okazje. I Jezus ich posyłał kilkakrotnie i za każdym razem oni wtedy pracę Bożą wykonywali, ale w międzyczasie nie trenowali. Sflaczali. Mięśnie im obwisły. I więc, kiedy przyszła sytuacja, nie byli w stanie zrobić czegokolwiek dobrego. Chyba, że wrażenie. A w tym wypadku nawet wrażenia dobrego nie zrobili. I Pan Jezus dopuścił do tej konfrontacji i mówi do nich tonem wymówki o rodzie bez wiary. Ile będę was znosił? O rodzie bez wiary. Wiecie, ile razy to miejsce czytam, czuję się oskarżony. Bo są pewne rzeczy, z którymi sobie nie umiem poradzić. Przychodzą ludzie i modlę się o nich i czasami się nie dzieje tak, jak powinno się dziać. I mówię, Panie, ja jestem bez wiary, przydaj mi. Ale wiecie, i chociaż diabeł chciałby mnie pognębić w tym oskarżeniu, to ja się nie daję, bo mówię, Bóg jest mocem. I kiedy ja będę wołać, kiedy będę wzywać imienia Bożego, to On stanie po mojej stronie. My mamy doświadczenie. Myśmy walczyli u naszego syna 3,5 miesiąca. Był sparaliżowany kompletnie. Tylko głową mógł ruszać. Kompletnie sparaliżowany. Nawet do toalety nie mogliśmy go wieść, tylko nieść, tylko ceratę podścielaliśmy i musieliśmy to zmieniać. Wiecie, to nie było przyjemne. Była skóra i kości, gorzej jak w Oświęcimia. Patrzyliśmy na niego, to płakaliśmy. To nie był płacz, to był szlok, to była rozpacz. Ale Bóg nam obiecał, wyjdzie z tego. Kiedy będziecie się modlić, On wyjdzie z tego. I myśmy każdego dnia, chociaż przychodziły różne myśli. Myślicie, że zawsze mieliśmy wiarę? Że byliśmy herosami? Nie jesteśmy herosami. Ale postanowiliśmy uchwycić się wiarą słowa. I chociaż były wątpliwości, mówiliśmy, nasz syn musi być zdrowy. Pan nam to obiecał. I wołaliśmy każdego dnia, ranka, wieczora, nocy, kiedykolwiek przyszła okazja. Wołaliśmy, Boże, Ty powiedziałeś. Mamy się czego chwycić, chwytamy się. I nasz syn dzisiaj jest zdrowy. 3,5 miesiąca trwała walka, ale nasz syn jest zdrowy. Ukochani, nauczyliśmy się walczyć. Sobie pomyślałem, dlaczego jest tak, że my, wierzący ludzie, z każdym z dzieci mieliśmy problemy. Każde z naszych dzieci miało zagrożenie życia. Córka nam umierała na rękach, a nasz młodszy syn miał chorobę jakąś przewodu pokarmowego i nie mógł się wypróżniać. I lekarz powiedział, rozłożenie ręce, powiedział, nie wiemy, co jest. Przewód pokarmowy stał. I on czasami ponad tydzień się nie wypróżniał i nie miał potrzeby. A ja? A później, jak go ból łapał, to wiecie, to myślałem, że go ze skóry odzierali. Nie wiedzieliśmy, co robić. Czy usta mu kneblować, czy coś. Wiecie, jak się dziecko drze? Kiedy jakbyś go kroił i solą sypał. Tak się da. Sąsiedzi się schodzili. Ludzie pytali. Myśmy okna zamykali, a było słychać tak na połowę miejscowości, jak krzyczał. I nagle się wypróżniał i za tydzień wiedzieliśmy, będzie to samo. I lekarz powiedział, nie wiem, co jest. Myśleliśmy, Boże, dlaczego? Troje dzieci, z każdym taki problem. A Bóg mówi, żebyście się nauczyli walczyć. I powiedział, on niedługo już będzie uzdrowiony. I nagle nasz syn został uzdrowiony. I nie miał tych problemów. Bez żadnych leków. Ukochani, z każdym z dzieci mieliśmy taki problem. Mamy trójkę i z każdym, nad każdym wylewaliśmy łzy i nad każdym musieliśmy bojować. Ale nad każdym wygraliśmy. Bo Pan był z nami. Wiecie, kiedy wam to mówię, to ja wiem, o czym do was mówię. Pan Jezus mówi, żebyśmy mieli wiarę. Pan Jezus mówi, żebyśmy nie myśleli sobie, że potrafimy, tylko byśmy się trenowali w tym. Więc się módl. Więc módl się o taką sytuację. I nie bój się, że ci powiedzą, że nie masz mocy. Bo jak się nie modlisz, to też nie masz mocy. Więc lepiej praktykuj. Bo ćwiczenie czyni mistrza i narząd używany się rozwija, a nieużywany zanika. Więc drodzy, przychodzi czas Bożego nawiedzenia dla was i dla tego rejonu. I oto Pan spojrzał, mówi, kogo pośle, kto pójdzie. I oto pojawia się człowieczek i mówi, oto jestem. Oczyść moje wargi, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, ale oto jestem. Poślij mnie. I Pan to posłał, i to jest jeden z najlepszych proroków. Każdy jest dobry. Tylko w różnych okresach działania. Którego wielu ludzi lubi czytać. Ja w zasadzie lubię bardziej Ezechiela i Jeremiasza, nie wiem dlaczego. Ale wielu ludzi cytuje tego, który się zgodził. Drodzy, i oto Pan Jezus uzdrawia tego człowieka. Mówi, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy, zgromił ducha, duch szarpnął młodzieńcem i młodzieniec został uwolniony. Ale w uczniach był niedosyt.
Dlaczego, Panie, my nie zrobiliśmy tego? Ja wam powiem historię. Jako pastor byłem takim człowiekiem znającym Boga i znającym różne rzeczy, ale wiecie, czasami człowiek nie ma pewnej ogłady. Tak jak ja to mówię, czasami mamy taką duchowość, że o zwykłej kulturze zapominamy. I przyjechali bracia na wykłady. Wykłady były dla usługujących, dla pastorów głównie. I ja byłem między nimi. Ale z pewnymi rzeczami się nie zgadzałem, które oni prezentowali. Moje poznanie nie było jeszcze takie wielkie, więc myślałem, że przeginają. Ale nie tylko to myślałem, ale w pewnym momencie powiedziałem, zapisałem, powiedziałem, nie pamiętałem ich nazwisk, bo to byli z zachodu, czasami mają takie dziwne nazwiska, że można sobie język połamać. Więc nie pamiętałem i mówię, ten krzykacz, co tak krzyczał, nie? Już to samo było nieuprzejme. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale to jak to zrobiłem. I powiedziałem, to i to, mówił źle, ja się z tym nie zgadzam. I to, ponieważ to nie było za duże grono, tam może było ze 20 pastorów, mogłem sobie na to pozwolić, myślałem. Ale później szef tej grupy miał słowo do każdej osoby i mówił, człowiek ten, Bóg mówi ci to i to. Do tego ja mówię, ciekawe, co mi powie. I byłem jedynym, do którego nie było słowa. Ja się poczułem, wszyscy na mnie tak patrzyli, jak na parszywą owcę. I sobie myślę, Boże, ale trafił, normalnie szok. I tak się źle czułem, i przychodzili bracia. I tak, wiecie, jak to, czasami bracia mają dobre chęci, ale nie zawsze im to wychodzi. Tak, klepali je w ramieniu, bracie, Bóg cię pocieszy, a normalnie ledwo, widziałem, że ledwo się trzymają od śmiechu. Czy sobie, ale mnie pocieszyli, normalnie szok. Lepiej, żeby nie podchodzili. Jestem bardziej zdruzgotany, niż gdyby nie przyszli. Jechałem do domu i płakałem przed Panem, mówię, Boże, poniżyłeś mnie. Ale to jest najważniejsze, dlaczego nie miałeś słowa? Oni dostali, wiedziałem, że to Bóg mówi, wiedziałem, że to jest prawdziwe słowo od Boga. Myślę sobie, Boże, a ja nie dostałem wytycznych. Jestem pastorem. Mój kościół ma problemy, ludzie w moim kościele mają problemy. Ja nie dostałem wytycznych. Boże, nie dbasz o swój kościół. Jechałem i płakałem. Pamiętam, wołałem, przyszedłem do swojego zboru i wołałem każdego tygodnia. I mówiłem, Panie, dlaczego mi to zrobiłeś? Czy ja naprawdę nie dostanę od Ciebie wytycznych? Czy naprawdę zamknąłeś swoje serce przede mną? I w pewnym momencie mam sen, że zaczynam prorokować. I sobie pomyślałem, o, ciekawy jestem, może się migosu najadłem, jak to niektórzy mówią. Ale okazuje się, że dokładnie ten sen się spełnił. Po pół roku zacząłem prorokować, nie wiedząc o tym. Kiedy mówiłem do ludzi, ludzie zaczęli płakać i ja myślałem, co ja takiego powiedziałem. Dopiero zacząłem analizować, co mi wyszło z ust. I sobie pomyślałem, Boże, skąd ja to wiem? I wtedy, kiedy już się zacząłem w tym rozwijać, kiedy stanąłem przed Bogiem, mówię, Panie Boże, pamiętasz tą sytuację? Do wszystkich miałeś słowo, a do mnie nie. Pan mówi, bo wtedy, gdybym ci powiedział słowo, dzisiaj byś nie prorokował. Ale ty tak się starałeś i tak chodziłeś i mówiłeś, Boże, chcę słyszeć wytyczne do mojego kościoła, że ja zacząłem do ciebie mówić. I o to mi chodziło. Ukochani, więc to była pobudka. I Bóg mówiąc do was dzisiaj o rodzie bez wiary, mówi do roboty. Nie mówi potępiam ciebie, nie mówi ganię ciebie, ale mówi weź się do roboty, bo i ty możesz zyskać. Bo i ciebie Bóg chce wyposażyć. Bo i ty możesz być gwiazdą, płomieniem, światłem. Możesz być zachętą dla tych, którzy giną. Więc uczniowie pytali go, dlaczego myśmy nie mogli wypędzić tego demona? A Jezus mówi, ten rodzaj w żaden inny sposób nie wychodzi, jak tylko przez modlitwę.
nie przez nakazanie tylko, ale przez modlitwę. A modlitwa to znaczy trwanie z Panem w jedności, tak? To jest rozmowa, to jest relacja, to jest, wiecie, świeckie przysłowie mówi, kto z kim przestaje, takim się staje, nie? Jak przebywasz z Bogiem na modlitwie, to nabierasz Bożych cech. Dlatego Biblia mówi, wprawdzie przez małe b, ale mówi, bogami jesteście, tak? Pan Jezus to słowo cytuje, mówi, ogłoszycie się mną, że czynię siebie Synem Bożym, a przecież w Słowie, w Prawie Bożym napisane jest, bogami jesteście. Przez relację z żywym Bogiem. Kochani, i to jest dzisiejszy czas. Może jesteś już członkiem Kościoła, ochrzczonym w wodzie, świadomie, narodzonym na nowo, już dawno, ale gdzieś tam osłabłaś. A może osłabłaś? A może twoja relacja z twoim Panem, Jezusem Chrystusem, już nie jest taka silna i potrzebujesz to odbudować? A może jeszcze nie znasz Boga? I może się boisz, co też ten Bóg ode mnie może chcieć? A Pan Jezus, wiecie, co powiedział? Nie przyszedłem sądzić. Tak? Znacie jak słowo? Nie przyszedłem sądzić? Nie przyszedłem zatracać, ale zbawiać, tak? Pan Jezus, kiedy przychodzili, żeby rozsądzić, mówi, ja nie przyszedłem sądzić, ja nie przyszedłem potępić, ja nie przyszedłem, żeby mówić rzeczy złe. Ja przyszedłem, żeby podnieść. Żeby zmienić na dobre. Żeby zapłacić cenę za ciebie. Wiecie, z Jezusem Chrystusem jest tylko dobrze. Ja tego doświadczam na każdy dzień. Naprawdę. Wiecie, moja żona powiedziała, gdyby jakieś nie rozumiałem, jak się mówiło. Moja mama tak zawsze mówiła. Nie wiedziałem, co to znaczy. No więc, małe dzieci, mały kłopot, ale chować duże dzieci, to lepiej kamienie gryźć. I sobie pomyślałem, co ona mówi? Gdyby te, zapomniała, jak to się pieluchy te tetrowe pierze. Teraz to, ci, to może to słowo jest może bardziej adekwatne, bo są pampersy. Ale jak ja pamiętam, jak te pieluchy tetrowe już tak tą farbą przesiąknęły, trzeba, a to wstyd, jak się powiesi, ludzie widzą, nie, trzeba było je prać, gotować, wiecie, to był wysiłek. A pachniało tak wcale nieprzyjemnie. I sobie pomyślałem, co mama mówi? Przecież to zapomniałam, te pieluchy pachną. Ale kiedy moje dzieci zaczęły dorastać, mające chrześcijański wzorzec, zobaczyłem, że nawet jak źle nie robią, to moje ojcowskie serce drży. To ja każdego dnia mówię, Boże, zachowaj moje dzieci. Boże, daj. A kiedy pytali się, możemy jechać, pamiętam, na Slot Art Festival. Jak zobaczyłem zdjęcia z tego slotu, pomyślałem, Boże, w ratunku, co za ludzie tam są? Tatuaże, jakieś irokezy. Chcę, mówię, w jakie środowisko? Mówię, wy chcecie, wy nawróceni ludzie, chcecie tam jechać? Nie puszczę. Tato, puść, bo tam są dobre rzeczy. Mogę się, Bóg mówi, puść. Mówię, dobrze, Bóg mi powiedział, żeby puścić, ale na kolana trzeba postać. Boże, daj, żeby stamtąd wynieśli dobre rzeczy. Nie irokezy jakieś, albo to cuda nie widy, tylko żeby przyjechali przemienieni. Wiecie, moje ojcowskie serce płakało i wołało, Boże, jesteś wszechmogący, zachowaj, zachowaj. Drodzy, doświadczam Boga na każdy dzień. Na każdy dzień. I wiedziałem, że Bóg jest dobry. Wiecie, ostatni przykład wam powiem. Kiedyś dostałem samochód do służby od ludzi, którzy odebrali od Boga, że powinni mi go dać. I jechałem i słuchałem sobie w tym, użytkowałem ten samochód ponad 4 lata. Jechałem sobie z usługi i analizowałem to, co się stało, modliłem się o tych ludzi jeszcze, włączyłem sobie w samochodzie, mam Biblię audio, Biblia mi leciała, a ponieważ jest po angielsku, więc tak się wsłuchiwałem, co jest, i spowodowałem wypadek. Na szczęście nikomu się nic nie stało, ale samochód poszedł do kasacji.
Bożym cudem uniknąłem czołowego zderzenia. Była trochę moja wina, trochę drogowców, bo źle oznaczyli. Więc wjechałem w drogę o przeciwnym ruchu, myśląc, że jadę właściwie. I jechałem na czołowe zderzenie, samochód poszedł do kasacji, a mi się nic nie stało. I tak stanąłem koło tego samochodu, wiecie, taki żal. Boże, dałeś mi go. Zepsułem Twój dar. Dlaczego jechałem za szybko? Dlaczego nie zauważyłem? I widziałem, jak diabeł się cieszy z tego, co się stało. Powiedziałem, nie pozwolę Ci, diabła, się cieszyć. Nawet gdyby wszystko mi zostało zabrane, będę Boga chwalił. Dzisiaj mam drugi samochód, też go dostałem, dzięki Bogu. I Bóg powiedział, musiałeś tą szkołę przejść. Chciałem sprawdzić Twoje serce, ale popatrz, zachowałem Cię. Drodzy, doświadczam Boga, który się troszczy i z każdej sytuacji potrafi sobie wziąć chwałę. Oto jest czas dla Was. Kiedy tak na Was patrzę, ja jestem w prawdzie światłości, a Wy to tak jak patrzę, to... Ale jestem, nie? Chyba w telewizji tego nie puścicie. Drodzy, widzę ludzi, których Bóg chce użyć. Których Bóg chce polepszyć. Do których Bóg chce przyjść z nawiedzeniem. Widzę potencjał ogromny. A jeżeli jeszcze będziecie nauczani słowa, to będziecie wiedzieć jeszcze więcej. Więcej będziecie móc. Więc, drodzy, to jest czas przebudzenia. To jest czas Bożego dotknięcia. To jest czas dla Was. Ja, wiecie, jestem człowiekiem racjonalnym. I jak jestem na konferencjach i ludzie mówią tak bardzo wzniosłe słowa, to ja tak nie jestem Amerykaninem. Amerykanie krzyczą zaraz Halleluja i Spichlerz jeszcze tak krzyczy. Ale ja to tak badam, nie? Ja wiem, że przez to czasami tracę, bo... Ale już czasami chciano mnie w maliny puścić i jestem osobą odpowiedzialną za innych ludzi, więc ja muszę pewne rzeczy doświadczyć, spadać. Nie jestem taki raptowny. Ale wiecie, racjonalnie do pewnych rzeczy podchodzę i myślę sobie tak, co z tego mam, że jestem wierzący? No a niektórzy mówią, życie wieczne, kiedyś. To prawda, ale Biblia mówi... Piotr przychodzi do Pana Jezusa i mówi, co z tego mamy? A Jezus mówi, już 100 razy tyle, coście zapłacili, tak? Nie tylko tam na ofiarę do koszyczka, ale całym swoim życiem otrzymacie w wieku tym. Tak, prawda? Amen? Czy nie? No amen. Tak, prawda. A co dopiero w wieku przyszłym? Aleluja. Czyli wiecie, ja jestem racjonalny facet. Ja sobie przeliczam pewne rzeczy. Jeżeli ja oddaję swoje życie Bogu, jeżeli ja chodzę z Bogiem, to mam uzdrowienie. Nie muszę do lekarzy pieniądze wydawać, gdzie tam nie wiadomo co robić. Po prostu Bóg mnie leczy. Bóg leczy moje dzieci. Moja żona miała problemy kobiece. Myśmy się modlili i lekarz zbadał ją drugi raz i mówi, proszę panią, coś się stało, pani tego nie ma, co trzeba było wyciąć. Cię? I moja żona mówi, a ja czułam, że tam się coś stało. Więc, rozumiecie? Kiedy mój syn przyszedł do domu i powiedział, tato, nie zaliczyli mi egzaminu i chyba będę repetował na studiach. I nagle dzwoni, mówi, tato, odwołania nie robiłem, nic nie robiłem. I zawołano mnie do dziekanatu i w dziekanacie powiedzieli, wie pan co? Panie kolego, myśmy się pomylili chyba, bo gdzieś tam się dogrzewali. Mówi, ja na pewno nie zdałem tego egzaminu. Dawał i sam wie, że źle napisał. I zawołali, powiedzieli, wykładowca przyszedł i powiedział, że on powinien panu wstawić ocenę pozytywną, a nie wiadomo jak to wstawić negatywną. Więc wzięli sami od niego indeks, przekreślili wpis i napisali mu zaliczone. I on mówi, tak, to nawet odwołania nie robiłem. Cię? Moja córka jest lekarzem, skończyła studia, zdała egzamin lekarski, jest po stażu, teraz jest w Kamerunie na misji. I zanim wyjechała do Kamerunu, stanęła do konkursu na specjalizację. Wiecie, że w Polsce specjalizację lekarską nie jest tak łatwo dostać. Przynajmniej nie to, co się chce. I ona nie chciała być lekarzem rodzinnym, ani internistą. Wymyśliła sobie, że będzie okulistą, okulistą, okulistyczną. Ale okulistyki już dawno nie było. Bo te specjalizacje czasami są trzymane, wiecie, wiadomo kiedy kto kończy studia. Syn czy córka profesora, czy kogoś tam. I mówi, poszła na specjalizację, okazuje się, że jest jedno miejsce na okulistykę, owszem, ale ona nie zdała aż tak dobrze. Jest ktoś, kto lepiej zdał i stanął do konkursu i wygrał. I córka powiedziała, jadę do Kamerunu. Pojechała z takiej niemieckiej misji, pojechała z mężem do Kamerunu. I dzwoni z Kamerunu, pisze do nas, mówi tak, tato, czy przyszło już pismo, że nie przydzielono mi specjalizacji, rezydentury, czy nie? Mówię, no nie, no tato powinni już przysłać. Ja mówię, ale co ja ci zrobię? No nie przysłali. No bo ja muszę napisać odwołanie, że